Chwała niech będzie naszemu Panu. Tak to bardzo poważnie zabrzmiało mówca. Moi drodzy, cieszę się, że jestem na tym miejscu. Witam już w szczególny sposób dzieci, które są pośród nas. Jesteście bardzo grzeczne. Cieszymy się. Wierzę w to, że będzie was z upływem czasu coraz więcej na naszych nabożeństwach, będziemy razem. Moi drodzy, kiedy zastanawiałem się nad tym, czym dzisiaj podzielić się na tym nabożeństwie, jedno słowo w zasadzie pojawiło się w moim sercu. Prawda. Żyjemy w czasach, gdzie prawda nie zawsze jest jednoznaczna, gdzie prawda nie jest prawdą. Są ludzie, którzy mówią, że prawdę można kreować, tworzyć nową prawdę, przedstawiać ją według własnego uznania. Ale to nie jest prawda. Wiecie, takie leksykonowe określenie prawdy to jest zgodność z rzeczywistością. Ale znowu, w dzisiejszym świecie można kreować rzeczywistość i nie zawsze ona będzie prawdziwa. Więc o jakiej prawdzie będziemy mówić? O tej prawdzie, która wynika z Bożego Słowa i z życia, postawy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Takiej najprawdziwszej prawdzie. Szczerej, czystej, niepodważalnej, doskonałej prawdzie. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię według świętego Jana, 8 rozdział i będę czytał od 31 wiersza. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Pan Jezus zwrócił się do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Nie powiedział do Żydów, którzy byli pod zakonem, którzy wierzyli w stare przymierze, ale powiedział do Żydów, którzy już uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Nieraz mamy problem ze zdefiniowaniem tego, na czym polega uczniostwo. Nieraz wyobrażamy sobie, że przecież pomodliłem się, powierzyłem swoje życie Panu Jezusowi, więc jestem Bożym dzieckiem i to jest prawda. Jestem uczniem Pana Jezusa. Ale według słów Pana Jezusa, Pan Jezus jasno to określił, że to jeszcze nie czyni z nikogo ucznia. On mówi o trwaniu w Słowie. Co to jest trwanie? Znaczy, trwanie to jest proces. Trwanie to jest proces, który trwa miesiącami, latami, do końca naszego życia, do końca naszego pobytu tutaj na ziemi. Trwanie w Słowie jest takim świadectwem uczniostwa. Życie według Słowa, wykonywanie tego Słowa. Ci, którzy wykonują Boże Słowo, są uczniami. Ci, którzy nie wykonują, jeśli chcą się określać uczniami, to są takimi nieposłusznymi uczniami, niegorliwymi uczniami. wykonywanie słowa, trwanie, czas. W pewnych rzeczach czas jest sprzymierzeńcem, a w innych niekoniecznie. Nieraz potrzebujemy na coś czasu i ten czas ma dla nas taki korzystny wymiar, a nieraz ten czas działa niekorzystnie. Kiedy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi tak: miłość wielu oziębnie. To się nie stało nagle, to się stało z czasem. Mijał czas, mijały tygodnie, miesiące, lata i miłość zaczęła stygnąć. Ta miłość do naszego Pana. Gdyby to działo się w taki natychmiastowy sposób, byłoby to bardzo łatwo rozpoznawalne i czytelne. Ale czas. Jest takie powiedzenie, że kropla wody drąży otwór w skale. Czas. Ta jedna kropla nie ma mocy sprawić czy wyrzeźbić czegokolwiek w skale, ale czas, upływ czasu, lata, setki, tysiące lat mogą to uczynić, mogą to sprawić. Trwanie w słowie. Codziennie. A przecież ten świat oferuje bardzo wiele różnych, ciekawszych rzeczy. Mamy tyle programów telewizyjnych, mamy tyle różnych ciekawych portali na internecie, które są bardziej kolorowe, bardziej pociągające, łatwiejsze, przyjemniejsze, powodują relaks. Ale trwanie w słowie, karmienie się słowem, to jest też pewne staranie i pewien wysiłek. Wykonywanie słowa. Słowo Boże mówi, bądźcie wykonawcami, nie słuchaczami. Pan nigdy nie będzie nas oceniał na podstawie, jak wiele poznaliśmy ze słowa, jak wiele nauczyliśmy się na pamięć. Ale spojrzy na twoje i moje życie przez pryzmat tego, ile tego słowa żyje w moim życiu. Ile tego słowa jest na co dzień w moim życiu. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nieraz z drżeniem i z bojaźnią. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznacie prawdę. A więc jeśli trwamy w słowie, wykonujemy słowo, poznajemy prawdę, poznajemy osobę i życie Pana Jezusa. Tego, który o sobie mówi, ja jestem droga, prawda i życie. On o sobie mówi, ja jestem prawdą. I trwając w słowie, poznajemy Go. Poznajemy Jego miłość, Jego moc, wszechmoc. I przez to wzrasta nasza wiara, nasze zaufanie, nasze pragnienie służenia Mu, naśladowania, wykonywania Bożego Słowa. Jeśli tego nie będzie w moim i twoim życiu, to będziemy tylko nominalnymi chrześcijanami, którzy w świadectwie swojego życia będą mogli tylko powiedzieć, kiedyś ktoś się ze mną pomodlił, jestem Bożym dzieckiem. Wiecie, bardzo mnie tak zachęciło to słowo, które powiedział pastor. Nie świadectwo sprzed 30, 40 czy 50 lat, one są cudowne, wspaniałe, ale co przeżyłeś 10 minut temu? Co przeżyłeś z Bogiem wczoraj? Co rano dzisiaj usłyszałeś od Boga? Bo to jest dowód na trwanie, na to, że mamy otwarte oczy, otwarte uszy, słyszymy, widzimy, wykonujemy, trwamy, żyjemy dobrym, wartościowym życiem i jesteśmy świadectwem. bo to z tego wynika. To wszystko wynika z naszej relacji z naszym Panem. Z tym, kim On jest dla nas, jak jest ważny. My musimy każdego dnia dokonywać wyboru, kogo słuchać, komu być posłusznymi. Wiecie, o czym mówię? Każdego dnia jest tyle różnych opcji, możliwości, propozycji, aby zrezygnować z tego czasu z naszym Panem. I nieraz bardzo poważnych powodów, że musimy walczyć i zabiegać o to, aby wykraść ten czas. A kiedy go wykradniemy i poświęcimy, to wtedy dzieją się dobre rzeczy w naszym życiu. Wtedy jesteśmy radośni. Wiele razy słyszałem od jakiegoś brata czy siostry, tak mi się nie chciało iść rano na nabożeństwo, tak mi się nie chciało iść do zboru. Tak już w głowie układałam, czy układałem plany, jak usprawiedliwić swoją nieobecność na nabożeństwie, gdy ktoś spyta, ale jakoś w końcu tak przełamałam się. Kiedy przyszedłem, to już zrozumiałem, czy zrozumiałam, komu zależało na tym, żeby tu nie być. Odebrałem coś szczególnego od Boga. Bóg do mnie przemówił. Jednym słowem, jednym zdaniem, wiecie, jedno słowo z ust naszego Pana, które zapada gdzieś głęboko w serce, ma moc zmienić życie każdego człowieka. Ma moc złamać każdą butę, każdą pychę. Ma moc wnieść życie w każde najbardziej zatwardziałe serce. Jedno słowo. Przy takim ogromie Biblii, Bożego Słowa, jedno wystarczy. Bóg wie, jakiego słowa użyć, aby dotrzeć do twardego, hardego serca człowieka. On wie. My nie wiemy. My możemy spekulować, rozmyślać, zastanawiać się. Wiecie, kiedy byłem jeszcze młodym dzieckiem i często, zresztą tak jest po dziś dzień, miałem do czynienia z ludźmi niewierzącymi, to zaraz kombinowałem, jak mocnego słowa użyć, jak dotrzeć do niego. O, to słowo jest mocne. Mieliście tak? Ja tak miałem. Ja pamiętam, kiedy byłem dziecięciem. I myślałem, tak, to słowo do niego dotrze. Ono jest mocne. Czyli nie rozumiałem, że każde słowo Pana jest mocne. Że nawet nie werset, ale jedno słowo może zmienić życie człowieka. Tak jak zmieniło i zmienia moje życie, moje rodziny. Słowo. Często nie cenimy sobie tego. Często zapominamy. Często traktujemy to jako obowiązek. Wiecie, tak sobie ładnie chodzimy do kościółka i mówimy, no rano to nie wypada po kawie nie przeczytać słowa. I staje się takim dodatkiem do kawy czy do ciasteczka. Ale to ono samo w sobie jest tym podstawowym i najważniejszym pokarmem, a wszystko inne tak naprawdę jest dodatkiem. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli myślimy często, że to słowo mówi do ludzi niewierzących, którzy nigdy nie poznali Boga. Ale ja widzę wyraźnie, że Pan Jezus mówi to w kontekście do nas, do Kościoła. Poznacie prawdę. I ona ciebie i mnie wyswobodzi. Myślę, że tak jak jesteśmy tutaj, znamy pełnię obszarów swojego życia, mniej lub bardziej świadomie, i zdajemy sobie z tego sprawę, jak w wielu rzeczach, w wielu aspektach naszego życia potrzebujemy tej Bożej wolności. Wiemy, że nie zawsze nasz uśmiech jest szczery, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, że często jest zupełnie odwrotnie, że często mamy złe myślenie o innych, Często szybko osądzamy, oceniamy innych. Często zamykamy się na innych. Często zamykamy się na jakieś nowe rzeczy. Bo zamknęliśmy i uporządkowaliśmy sobie nasz świat duchowy według własnego uznania. To jest Boże, to jest nieboże, to jest biblijne, to jest niebiblijne. I tak nam jest wygodnie. Jeśli ktoś się wysunie poza krąg naszych wyobrażeń, nie warto z nim nawet rozmawiać. Nie myśli tak jak ja, nie widzi tego tak jak ja. I nigdy nawet nie przyjdzie nam na myśl, że to my się mylimy. Bo tak bardzo wytyczyliśmy sobie już granice, że nawet nie przyjdzie nam do głowy, że to my jesteśmy w błędzie. Pamiętacie pieśń, którą ostatnio śpiewaliśmy tutaj? Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Ciebie. Mów do mnie, Panie. I nieraz śpiewamy i nie zastanawiamy się. Ale niech to jest naszą modlitwą, że kiedy jesteśmy tu na tym miejscu, mówimy, mów do mnie, Panie, chcę słyszeć. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Wiecie, kiedy mówię te słowa, wiem, że najpierw mówię je do siebie, do własnego życia. Mam to przekonanie. Jeśli będziecie mieli kiedy możliwość stanąć na tym miejscu i głosić kazanie, to będziecie mieli to przekonanie, że nieraz może głosicie tylko samemu sobie. To jest dziwne. Głosisz sobie do własnego życia. Ci ludzie, którzy usłyszeli te słowa od Pana Jezusa, obruszyli się. Pan Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. A oni się obruszyli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Wielkie kłamstwo, odpowiedzią na Boże stwierdzenie. Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Kiedy spojrzymy na historię Izraela, to mało kiedy nie byli w niewoli, ale nawet nie o taką niewolę chodzi. Byli w niewoli własnej religijności. Patrzyli na świat wokół siebie poprzez własną pobożność i religijność. I osądzali wszystkich wokół przez własną pobożność i religijność. I kiedy czytamy Boże Słowo, Bóg często ich zawstydzał z powodu tej religijności. Często byli zawstydani. Jesteśmy potomstwem Abrahama. Jesteśmy szczególnym narodem. Jesteśmy narodem wybranym. Wiecie, że nieraz Kościół tak myśli? My jesteśmy wybrani. To jest prawda. Ale nie jesteśmy wybrani dlatego, że jesteśmy lepsi od kogokolwiek. Jesteśmy tylko wybrani do tego, aby wypełnić Jego wolę. I Bóg ciebie i mnie uznał za godnego i godną do tego, aby wypełnić Jego wolę w swoim życiu. I tylko tyle i nic ponadto. I mówią do Pana Jezusa, jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. My wolni. Czyż nieraz chrześcijanie tak nie mówią? My wolni, ja jestem wolny. Ale czyny nasze nieraz zaprzeczają tej wolności. Kiedy nie potrafimy powstrzymać języka, myśli, o których myślimy, że tylko są nam znane, więc my nie potrzebujemy tej wolności, bo my już jesteśmy wolni. ewidentna odpowiedź wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. A Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech zniewala. Rodzi kolejne grzechy. Grzech pozbawia rozsądnego, zdrowego myślenia. Grzech zamyka oczy i wtedy dzieje się to z człowiekiem, że patrzy, a nie widzi. Zamyka uszy, człowiek słucha, a nie słyszy. Grzech niszczy człowieka. Zastawia sidła, pułapki, matnie. Nie wiem, jak się nazywa takie rybackie narzędzie, ale niech to będzie matnia. Różne regiony różnie to określają. To jest taka siatka, która składa się z takich kół. I na początku jest duże koło, a potem coraz mniejsze. I kiedy ryba wpływa tam, wydawałoby się, że to jest bardzo proste urządzenie. Przepływa przez kolejne te otwory, coraz mniejsze i traci orientację. I tak jest z grzechem. Człowiek traci orientację, traci rozsądne myślenie, zaczyna robić dziwne, straszne rzeczy, ale kiedy usłyszy jakieś słowo napomnienia, mówi: ja jestem wolny, ja robię, co chcę, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Ty się nie znasz na tym. Ty nie wiesz. Ty tego nigdy nie doświadczyłeś. Spotkałem się z takimi stwierdzeniami. Co ty wiesz o więzieniu, nigdy nie siedziałeś? Myślę, że wiem wystarczająco dużo, żeby tam nie siedzieć. Co ty wiesz o narkotykach? Nigdy tego nie spróbowałeś. I Bogu dziękuję za to, że nigdy tego nie spróbowałem. Bo wiem, że ci, którzy spróbowali, mają wielkie problemy. I ta matnia, niewola grzechu pociąga człowieka na dno. Człowiek zaczyna się dusić, zaczyna się topić, zaczyna tonąć. Ten świat nie kocha prawdy. Ten świat kreuje prawdę. Wielcy tego świata kłamią, oszukują i otaczają się pochlebcami, którzy mówią: jest okej. Którzy wspierają ich w kłamstwie, w oszustwie, w obłudzie, bo mają z tego jakieś profity. I kiedy patrzymy, jak funkcjonuje ten świat, to nie opłaca się być prawdomównym, szczerym. Kiedy powiesz prawdę, nie zawsze będzie dobrze przyjęta. Kiedy skłamiesz, zatuszujesz błąd, zatuszujesz grzech i życie toczy się dalej. Ale grzech ma to w sobie, że nie kończy się na jednym. Wiecie, tak jak choroba. To jest taki rak człowieka. Robi przerzuty. I te przerzuty są w coraz to inne i kolejne sfery życia. Może to być sfera materialna, zdrowie, relacje rodzinne, małżeńskie. I coraz dalej, i coraz dalej. Rak. I niewolnik nawet nie wie, że jest w niewoli. Kłamstwo diabelskie polega na tym, że człowiek, który jest niewolnikiem, ma przeświadczenie, że jest wolny. Żyje w takim dziwnym świecie, nierzeczywistym, myśląc, ci inni wokół to są jacyś dziwni. Nie wiedzą, że życie może być piękne, w cudzysłowie. Ci chrześcijanie, to nic im nie wolno. Tylko o Bogu będą mówić, tylko Biblię będą czytać, tylko będą mówili, że się trzeba modlić. Biedni ludzie, smutne życie. To jest obraz, który diabeł potrafi wytworzyć w życiu niewolnika. Niewolnik tak spogląda na Kościół, na ludzi wierzących. Kiedy czytasz Boże Słowo, ono mówi do ciebie prawdę. Nie zawsze przyjemną, nie zawsze taką, jaką chciałbyś czy chciałbym usłyszeć, ale prawdę. Jeśli chcesz, drogi bracie, siostro, usłyszeć o sobie prawdę, zajrzyj do Słowa Bożego. Nie pytaj ludzi, bo mogą ci schlebiać. Jesteś fajny, super. Poklepią cię po plecach, powiedzą, ty jesteś debeściak, ty jesteś gość. Ale spójrz do Bożego Słowa. Tam usłyszysz prawdę o sobie. A ona może uwierać i boleć. Ale ona jest uzdrowieńcza. Kto z was lubi chodzić do lekarza, zwłaszcza chirurga? Myślę, że nikt. Ale nieraz trzeba tam pójść. Do bólu, który już przeżywasz, lekarz dołoży ci jeszcze trochę bólu po to, żebyś żył, po to, żebyś może już nigdy więcej nie cierpiał bólu. Nasz Pan jest takim właśnie doskonałym lekarzem. I dalej Pan mówi do tych ludzi, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Niewolnika można sprzedać, niewolnika można było wyrzucić z domu, wypędzić. On mógł mieć nawet wysokie stanowisko, ale na drugi dzień mógł się znaleźć w więzieniu. Niewolnik. Ale syn pozostaje w domu na zawsze. Psalm 23 mówi, i zamieszkam w domu Pana przez wszystkie dni. Syn, córka, Boże dziecko, uczeń Jezusa Chrystusa zamieszka w domu Pana przez wszystkie dni. Nie na 5 lat, na 10. Przez wszystkie dni życia tutaj na ziemi i całą wieczność. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Żaden system polityczny nie da nam wolności. Pamiętacie, kiedy naród izraelski oczekiwał na Mesjasza i on przyszedł. I oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Dlatego, że nie takiego kogoś oczekiwali. Oni oczekiwali przywódcy politycznego, który przyjdzie, wyzwoli Izraela spod panowania Rzymu, a może jeszcze bardziej podporządkuje sobie wszystkie inne narody wokół. I będą mieli władzę, pieniądze, powodzenie. I wtedy dopiero wszyscy zobaczą, że są narodem wybranym. A nie uciskani z każdej strony, z zewnątrz, przez potężnych wrogów. To co za wybranie? Widzicie analogię do Kościoła? To jest wybranie. Wróg jest wszędzie wokół, a my żyjemy, mamy się dobrze, pod Bożą ochroną, mamy pokój, mamy radość i cały ten świat zewnętrzny nie ma najmniejszego wpływu na twoje i moje życie w sferze duchowej. Możemy mieć mniejsze pensje, możemy mieć takie czy inne utrudnienia, ale w naszej relacji z Panem żadna władza, żaden reżim, żadna wolność obiecywana nie wpłynie na twoje i moje życie. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Każdy z nas zna swoje życie. I każdy z nas wie, w której sferze potrzebuje wolności. Ta nasza wolność daje nam możliwość dokonywania wyborów, rozeznania się, zobaczenia. W tej wolności, którą mamy, widzimy, kim jest Pan i widzimy, kim my jesteśmy. Nie mamy powodów do tego, aby się czuć lepsi, ale też nie mamy powodów, aby się czuć gorszymi od innych. Mając świadomość, kim jest Jezus w Twoim i w moim życiu, tak zastanówmy się przez chwilę. Jest takie pytanie, często na samochodach chrześcijanie sobie przyklejają, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy Jego słowo ma większą moc i znaczenie w moim życiu niż cokolwiek innego? Tak być powinno, ale mamy również świadomość, że nie zawsze tak jest. Że nieraz przegrywamy. Przychodzi lęk, obawa, strach. A co będzie, jeśli stracę pracę? A co będzie? I często mamy problem z wybraniem tej właściwej drogi. Ale wierzę w to, że kiedy Pan posyła swoje słowo do zboru, to również posyła zachętę i wyciąga rękę. Jako dobry nauczyciel, a On był doskonałym i jest doskonałym nauczycielem, nie skupia się tylko na karceniu, ale pokazuje drogę wyjścia i jest zachętą. Czy potrzebujesz wolności? Nie takiej niezdefiniowanej, takiej ogólnej, ale wiesz, o czym mówię. Znasz swoje życie, a Bóg zna je 3 razy lepiej. W jakiej sferze, w jakiej dziedzinie życia potrzebujesz tej prawdziwej Bożej wolności? Będąc na tym miejscu, wierzę w to, że skoro Bóg posłał to słowo, mając to przekonanie, przyjdźmy do Niego. Tak jak jesteśmy, każdy wie, w czym uchybia. Każdy wie, czego mu brakuje. Każdy wie, skąd to wiem. Bo Duch Boży, który jest na tym miejscu, dotyka Twojego i mojego serca. I przenika głęboko do najskrytszych zakamarków. Bo ma taką moc. Po to, żeby to, co gdzieś sobie schowałeś, czy schowałaś daleko, gdzieś głęboko w swoim sercu, On ma moc to wyrwać, wykorzenić. Żeby z tego nie wyrósł po latach jakiś gorzki korzeń goryczy, który zniszczy i zabije każdego człowieka. A więc jeśli myślisz, że coś masz, co jest tylko Twoje, to pozbądź się tego. Powstańmy, moi drodzy, ja już zaproszę zespół. Prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie. Wiecie, kiedy chodzę do więzienia i rozmawiam z ludźmi skazanymi, którzy już przyjęli Pana Jezusa, mówią, jestem wolny. Jeszcze muszę tu być 3, 4, 5 lat, ale ja już jestem wolny. Ja już jestem gdzie indziej. Te kraty więzienne ograniczają mnie, ale ja już jestem gdzie indziej. Panie, Ty znasz nasze serca, nasze myśli. Ty wiesz wszystko o nas. Ty wiesz to, co skrywamy w naszych sercach. Ty wiesz to, co myślimy, że jest tylko nasze. Ty wiesz wszystko. Panie, stajemy tak przed Tobą nadzy. Nadzy. Kiedy zewlekamy z siebie tego starego człowieka, te stare myśli, grzeszne, złe myśli i przychodzimy do Ciebie, abyś swoją świętą krwią oczyścił, zabrał, uzdrowił to, co blokuje nasze życie, to, co blokuje naszą służbę. Ty wszystko wiesz. Panie, przepraszamy Cię za nasze życie, za nasze złe myśli, za nasze złe postępowanie. I dziękujemy Ci za to, że Twoja święta krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I daje nam wolność w tych rzeczach, z którymi sobie nie radzimy. Ty masz moc, bo Tobie jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Panie, dziękujemy Ci za to, że słyszysz moją i nasze modlitwy, że nasz głos dociera przed Twój tron. I Ty zmieniasz, wykorzeniasz, wycinasz, wypalasz, wyrzucasz to, co nas może zniszczyć. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, za to, że czynisz to dlatego, że nas umiłowałeś. I dziękujemy Ci za ten czas, który nam dałeś dzisiaj. Ojcze, w imieniu Jezusa niech będzie Ci wszelka cześć i chwała. Amen. Thank you.